ukochani w Chrystusie, bardzo wielką prawdę objawia nam Pan Jezus w dzisiejszym urywku Ewangelii. Przychodzi z otwartą miłością. Jedni ją przyjmą, wygrają i życie tu i wieczność, a inni nie. Jakże powinniśmy być wdzięczni Panu Bogu za to, że przyjęliśmy Chrystusową prawdę o tym, że jesteśmy dziećmi Bożymi, że przygotował nam u Ojca miejsce i jak powiedział wyraźnie, przyjdzie i zabierze nas tam do siebie. To nie piękna jakaś wirtualna rzeczywistość bajki. To rzeczywistość. Jesteśmy w miesiącu najpiękniejszym roku, który nasz naród ofiarował Matce Bożej. Maj to Maryja. To chwalcie łąki umajone. Ale równocześnie jesteśmy w okresie Paschy. I popatrzmy na moment na osobę Matki Bożej, tej z Wielkiej Niedzieli, rozradowany. Bo jeśli Pan Jezus ukazał się niewiastom, uczennicom i apostołom, to przecież wiadomo, że się najpierw ukazał, przyszedł do swojej mamy. To często mówimy o boleściach Matki Bożej, nawet jest święto Matki Bożej Bolesnej. Bo nikt tak nie wycierpiał jak ona. To jej zresztą prorok Symeon zapowiedział. Ale dziwne, że w Kościele nie ma święta radości Matki Bożej. Tak mi kiedyś do głowy przyszło. A przecież już tu na ziemi przeżywała ogromne radości. I chciałbym, żebyśmy w naszym dzisiejszym spotkaniu popatrzyli na te momenty jej radosne. Tu, na ziemi, póki jeszcze nie wziął ją Pan Jezus do siebie, do nieba. Chyba przeżyła jakąś radość, bo była świadoma, co jej anioł zwiastował, jakie ma powołanie, kiedy od niej odszedł, kiedy przyszła refleksja. Radość, że mnie niegodną Pan Bóg tak wybrał, tak wyniósł. To czy mogła być większa radość? Choć była ogromnie pokorna. A potem niedługo druga radość spotkania z Elżbietą. Kiedy idąc do Elżbiety, bo uwierzyła w słowo anioła, że Elżbieta jest w stanie błogosławionym już pół roku na starość, bo całe życie nie mogła być mamą. To na pewno sobie myślała, jak ja wejdę, jak ja się z nią podzielę tym, co mnie spotkało. Czy ona mi uwierzy? I kiedy weszła w próg i pozdrowiła Elżbietę, Elżbieta ją wita jako tę, którą Pan Bóg wybrał. Elżbieta już wszystko wie. Więc jaka znów musiała być u niej radość, że ten wybór Boży jest aktualny i to się wszystko staje. Wiadomo, to tylko mamy wiedzą, które pragnęły pociechy. Radość po bólu, kłopotach, kiedy przytuli swoje dzieciątko. Chyba Chyba taką radość też Matka Najświętsza przeżyła. Czy potem radość w Kanie Galilejskiej, kiedy na jej prośbę Pan Jezus czyni pierwszy cud? I na pewno patrzy na ludzi zdumieni darem Chrystusa, że jest taki, że to potrafi uczynić, że to nie prorok, to ktoś więcej, to Mesjasz, bo przecież wszyscy na Niego wtedy czekali. To po przeogromnym cierpieniu współumierała z Chrystusem. Na pewno nigdy nie przeżyjemy, żebyśmy to mogli pojąć. Ale jak wspomniałem, potem radość Wielkiej Niedzieli. Chrystus uwielbiony, wspaniały, przychodzi do swojej mamy. Dokonało się odkupienie świata, ona o tym wie. Miliardy mieszkańców nowych zasiedlą niebo. A oprócz tego jako mama widzi z powrotem swojego żywego, pełnego chwały Syna. No i wyobraźmy sobie tę radość, kiedy przyszli aniołowie po nią i w ich towarzystwie wstępowała do nieba. Nadzieja, znów się z Synem spotkam, bo od wniebowstąpienia na pewno każdej godzinie za Nim tak ogromnie tęskniła. I to zakończenie tej drogi, ukoronowanie na Królową nieba i ziemi, jest wyniesiona przez Pana Boga ponad wszystkie stworzenia. Jest Królową nawet cherubinów i serafinów. To, jak tu kiedyś wspomniałem, zmarły 14 lat temu włoski świątobliwy kapłan Ottavio Michelini, który miał spotkania z żywym Panem Jezusem i z Matką Bożą. Napisał, że Matka Boża mu powiedziała: ja jestem w sercu Trójcy Świętej. To tak po ludzku byśmy mogli powiedzieć: sam Pan Bóg ją przytulił do serca jako najbardziej ukochane swoje dziecko. Nikt nie jest od niej świętszy i nikt nie jest od niej bardziej kochany przez Pana Boga. I na tle tych radości naszej mamy w niebie chciejmy popatrzeć na nasze radości życia. Bo przecież nasze życie zawsze jak medal ma dwie strony. Te boleści, które muszą być, bo nasza droga jest stroma i wąska do domu, do Ojca. I te radości, których Pan Bóg nam w życiu naszym nie skąpi. Tych ludzkich, bo się skończyło szkoły czy studia, bo szczęśliwe za mąż pójście czy ożenienie się, bo skończyło się pięknie, wykończywszy dom, bo się uwiło gniazdko dla rodziny. Czy takie, czy inne radości. Ale my, dzieci Boże, chrześcijanie, mamy jeszcze większe radości. Radość nasza, której nie pamiętamy, to chrzest. Kiedy uczynił nas Pan Bóg swoimi dziećmi, każdą i każdego z nas. To dopiero potem, dojrzewając w prawdach wiary, mogliśmy Panu Bogu dziękować za tę godzinę chrztu. O Oczywiście sądzę, że każdy z nas ją ten dzień pamięta, prawda? I jakoś po swojemu świętuje. Ale przeżywamy też częściej, gęściej, po ludzkim językiem mówię, radość z drugiego wielkiego sakramentu, sakramentu pokuty, spowiedzi. To kiedyś człowiek, który ożenił się i mówi, spotkałem dziewczynę czystą jak kryształ. I tak się bałem w swoim wnętrzu, że ja nie dorastam do niej, bo w moim życiu były potknięcia, błędy. Mówi, długi czas nie byłem u spowiedzi, po spowiedzi przed ślubem wszystkie te obawy znikły. Poczułem się jej godnym. A ileż to razy człowiek po spowiedzi wygląda, jakby mu ktoś skrzydła przypiął. I tutaj posłużę się pięknymi rozważaniami na temat tego wielkiego daru, jaki Pan Bóg nam daje w sakramencie pokuty. Daru odnowionego z powrotem dzieciństwa Bożego. W książce, która jest opracowana na podstawie materiałów, zapisków życiowych nieżyjącego już księdza Lucjana Szubadrotowskiego z naszej diecezji. Chcę tu przytoczyć dłuższy wywód, oczywiście z pewnymi skrótami, o tej przypowieści najpiękniejszej, o synu marnotrawnym. Słowa postanowienia, by wrócić do Ojca, oraz projekt prośby, jaką mu przedstawi. Tak komentuje Jan Paweł II, błogosławiony. Odsłaniają te słowa głębiej sprawę najistotniejszą. W synu marnotrawnym poprzez całokształt sytuacji materialnej, w jakiej się znalazł, na skutek lekomyślności, grzechów, dojrzało poczucie utraconej godności. Kiedy decyduje się pójść z powrotem do domu rodzinnego i prosić Ojca o przyjęcie już nie na prawach syna, ale najemnika, zewnętrznie biorąc zdaje się działać ze względu na głód i nędzę, w jaką popadł. Jednak motyw ten jest przeniknięty świadomością głębszej utraty. Jest gotów przyjąć upokorzenie i wstyd bycia najemnikiem. Uświadamia sobie, że nie ma prawa do niczego więcej. Może liczyć tylko na sprawiedliwość ojcowską. I dalej błogosławiony Jan Paweł tak interpretuje tą przypowieść. Miłość staje się miłosierdziem wówczas, gdy wypada jej przekroczyć ścisłą miarę sprawiedliwości. Ojciec nie pozwala synowi dokończyć zaplanowanego. Już nie jestem godzien nazywać się synem Twoim. Nie pozwala mu dokończyć, mimo tego wszystkiego, co się stało. Syn marnotrawny jest tego świadom. Świadomość każe mu wyraźniej widzieć utraconą godność i prawidłowo ocenić miejsce, jakiemu może przysługiwać w domu jego ojca. I tu dotykamy istoty ojcowskiego i Bożego miłosierdzia. Ojciec Syna Marnotrawnego przez analogię odsłania nam Pana Boga, który jest Ojcem. Zresztą po to Pan Jezus tę przypowieść powiedział. Prawda, że Bóg jest wierny sobie, to znaczy swojej odwiecznej miłości względem człowieka, jest taka ważna dla mnie, dlatego, żebym wrócił do Boga. Zawsze przecież jestem synem marnotrawnym. Muszę mieć pewność, że Bóg mnie kocha w dalszym ciągu. Jest to warunek mojej przemiany, nawrócenia, a więc nie tylko uznanie mojego grzechu, żal, wyznanie, ale pewność, że Pan Bóg mi przebaczy. Prawdę o sobie, prawdę o winie, o grzechu człowiek potrafi znieść tylko wtedy, kiedy spotka się z nową, większą prawdą. Prawdą Bożą, która nazywa się przebaczenie. Tak napisał obecny ojciec święty Benedykt XVI. Można powiedzieć, że żaden przymiot Boga nie jest w Biblii tak mocno wyakcentowany, jak właśnie Jego miłosierdzie. Nawet wtedy, gdy nie jest on nazywany miłosierdziem, jest pełnym objawieniem się tego miłosierdzia. W encyklice Dives in Misericordia błogosławiony Jan Paweł obala stereotypowe potoczne myślenie, że w Biblii są dwa oblicza Boga. Mściwego w Starym Testamencie i pełnego dobroci w Nowym. Bóg jest jeden, jedyny, miłosierny. Judasz żałował, był żalem zdjęty, jak pisze Mateusz. Wyznał grzech wobec kapłanów. Zgrzeszyłem. Zadośćuczynił. Rzucił im z powrotem zapłatę, srebrniki. Ale brakło mu jednego. Ufności, że grzech może mu być przebaczony. Nie jeden z nas może przeżywać podobne załamanie, zniechęcenie, spowodowane na przykład powtarzającym się tym samym grzechem. Pełen nadziei tyle razy postanawiał człowiek, próbował i nic. Przychodzi pokusa i pojawiają się pytania, czy warto spowiadać się, skoro nie widzę poprawy. Człowiek tak myśli, bo liczy tylko na siebie, bo przestał ufać Chrystusowi. Pamiętajmy, zło nie jest ani wszechmocne, ani nieskończone. Wszechmocne i nieskończone jest miłosierdzie Boże, ale pod jednym warunkiem, że człowiek mu zaufa. Odrzucenie prawdy o miłosierdziu Bożym prowadzi do rozpaczy. Mój Pan Bóg jest Bogiem wiernym w miłości do mnie. Nie zabiera mi nigdy prawa powrotu do domu, choćbym upadł na samo dno. Zawsze w życiu mam gdzie wrócić. Mam Ojca. Bóg nie wyrzeknie się nigdy ojcostwa i miłości do swojego dziecka. Tak jestem w dalszym ciągu Jego synem, upadłym, ale synem. Tymi kilkoma skrótami z tej pięknej książki chciałbym, abyśmy sobie dziś uświadomili, patrząc na radości naszej Matki, jak my naszą radość życia mamy zawsze na wyciągnięcie ręki. Bo jak mówi Jan Paweł II, Pan Bóg się nigdy nie wyrzeknie swojej miłości i swojego ojcostwa. A jeśli ona się spotka z ufnością dziecka, wszystko jest załatwione. To przecież naszej rodaczce, świętej Faustynie, Pan Jezus powiedział: Faustyno, gdyby przyszedł do mnie niezwykły grzesznik pospolity, zbrodniarz, i choć raz powiedział, że ufa mojemu miłosierdziu, już jest uratowany. Przykład mamy w dobrym Łotrze. On narozrabiał w życiu, jeśli mu dali najwyższy wymiar kary. Na pewno tam były zabójstwa. I popatrzmy, jego kanonizacja przez samego Chrystusa. Naprawdę ci mówię, jeszcze dzisiaj będziesz ze mną w raju. Czegoż my mamy się smucić, kiedy mamy takiego Ojca, który dał jedynego Syna, aby każdy z nas nie zginął, ale miał życie wieczne. Moi kochani, to prawda, to rzeczywistość. To ile razy człowiek się otworzy wiarą i ufnością, Pan Bóg czyni wszystko. Tu wśród nas jest dzisiaj pani Beata z Kraśnika. W lutym w tym roku guz, który się pojawił na piersi, biopsja wykazała bardzo złośliwy rak. A jak złośliwy, no to przerzuty. To nie ma leku. To koniec. W marcu była tu na tym nabożeństwie, jak my dzisiaj. Intencję swoją podała, pomodliła się do Matki Bożej Kębelskiej Cudownej. W kwietniu operacja okazała się niepotrzebna. Niczego nie ma. Bo taka jest miłość, którą Pan Bóg przez Matkę Bożą nam daje. Już wspomnę to znów z tej książki Ottavio Micheliniego, gdzie Matka Boża mu powiedziała: ja jestem wszędzie obecna, wszystko wiedząca i wszechmogąca. I dodała: z łaski Bożej. Pan Bóg ją tak kochał, że swoje boskie atrybuty jej dał. I dlatego wszystko może, wszystko. I dlatego coraz częściej mówimy o dogmacie wszechpośrednictwa łask Matki Bożej, który ma być wcześniej czy później w Kościele ogłoszony. Zapatrzenie w naszą mamę w tych ich momentach radosnych. Dziękujmy w dzisiejszym naszym nabożeństwie za nasz chrzest i za każdą naszą spowiedź, kiedy znów nam Duch Święty przypinał skrzydła do serca. I pamiętajmy o tej radości, której nam nikt nie może zabrać, bo Ojciec zawsze czeka nie na sługę, ale na syna, na córkę. Amen.